Sportowa Arena.
Prawie 5 minut po godzinie 21. W kalendarzu mamy wtorek, 9 dzień maja. Tu Polskie Radio Poznań. Zaczynamy kolejne wydanie audycji, która nazywa się Sportowa Arena. Audycja na żywo ze studia przy Berwińskiego 5. Kłaniają się Państwu realizujący program Jarek Pakczyński i Krzysztof Ratajczak. Dzisiaj obiecujemy porozmawiać o wielkopolskiej siatkówce. Gościem w naszym studiu prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej, pan Jacek Ebroński. Witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwu.
Panie prezesie, jak to jest, że kątem oka śledzimy, jak grają w Ekstraklasie koszykarze Stalówki, prowadzą do przerwy z Czarnymi Słupskie 30 do 27. Cały czas czekamy na Ekstraklasę męskiej siatkówki w naszym regionie, ale widoków specjalnie nie ma. Nawet ostatnio pożegnaliśmy pierwszoligowca w postaci Crispolu Września. Co się dzieje? Panie Nikt nie lubi siatkówki w Poznaniu?
Nie, tak. To nie jest Wielkopolska, jeżeli chodzi o siatkówkę, to głównie żeńska odmiana, także pamiętamy sukcesy Piły Kalisza. W tej chwili w Kaliszu mamy najwyższą ligę, Tauron Ligę, także trzymamy kciuki za MKS Kalisz, który no w tym roku osiągnął chyba od paru lat najwyższe miejsce, szóste, kończąc rozgrywki tego sezonu. Także mam nadzieję, że młode dziewczyny, młody zespół, dobry, młody, obiecujący trener, także wszystko przed tym zespołem.
A co z tą męską? Będę trochę drążył ten temat, no bo wiadomo, że na razie nie będzie kolejnych meczów Ligi Światowej czy Ligi Narodów w obecnym kształcie pod kopułą poznańskiej areny, bo arena w głębokiej, remontowej zapaści, tak to nazwijmy, póki co, ale sądzi pan, że bo przecież nawet pojawiają się ostatnio reprezentanci Polski w kadrze trenera Grbicia, którzy zaczynali karierę w Wielkopolsce, myślę o Damianie Dulskim.
Zgadza się, jest to wychowanek IUK z Jedynki Poznań, gra w Zawierciu, także klub ekstraklasy, no i duża przyszłość chyba przed nim, w kilku meczach zaprezentował się naprawdę bardzo dobrze, ale to nie jedyny, pamiętajmy, że Łukasz Kaczmarek wicemistrz świata, także jest to też inaczej. Praca z młodzieżą w Wielkopolsce jest na pewno na wysokim poziomie, jednym z chyba z najwyższych w Polsce. O to ten prymat tutaj walczymy z Mazowszem i ze Śląskiem, także to są trzy województwa, które tą młodzieżową siatkówkę mają na najwyższym poziomie.
Ale co, to będzie też taka powracająca melodyjka, jak w przypadku rozmów z przedstawicielami innych dyscyplin sportu, że cudownie w sporcie młodzieżowym U15, U13, U17, U19, wszystko cudownie, a później bęc?
Trochę nie, tak jest? Myślę, że nie, rzeczywiście. No jest problem, żeby tych zawodników zatrzymać w naszych klubach, w klubach wielkopolskich. Ale żeby ich zatrzymać, żeby oni mieli przyszłość rozwoju, to musimy mieć kluby na najwyższym poziomie. Szkoda progresu Września. Spadek z pierwszej ligi po tylu latach obecności i walki o czasami o te czołowe miejsca w tej lidze. Natomiast problem siatkówki męskiej trochę szerzej. No i tak jak wszędzie jest potrzebny zasób finansowy, to zaplecze, które powinno być i kolejna rzecz, obiekt, czyli hala na takie przynajmniej 5-6 tysięcy, żeby mogła tych wszystkich kibiców pomieścić.
Też zawsze powracamy do takiej naszej rozmowy tutaj w tym studiu z szefem wielkopolskiej koszykówki Łukaszem Zarzyckim, którego serdecznie przy okazji pozdrawiamy, który mówił, że były takie momenty całkiem niedawno, kiedy jeśli chodzi o pozyskiwanie tych talentów o odpowiednich parametrach fizycznych, że tak to górnolotnie niech zabrzmi, to siatkówka także tutaj w Poznaniu szerzej w Wielkopolsce wygrywała właśnie z koszykówką, co no, wydawało się tak z perspektywy tradycji rzeczą dosyć dziwną, a ponoć tak było. Jak to wygląda obecnie?
Myślę, że tam niewiele się chyba zmieniło, bo popularność siatkówki, sukcesy przede wszystkim męskie, ale i żeńskie, nie tylko reprezentacyjne, ale również klubowe. Pamiętajmy, że niedługo we Włoszech dwa polskie zespoły będą walczyć o to największe trofeum, puchar w Jastrzębie z Zaksą, także zobaczymy, jaki będzie wynik. Zaksa od 2 lat zdobywa to trofeum. Także ta popularność powoduje, że tych siatkarzy nam nie brakuje. No, na pewno nie wygramy tej rywalizacji z piłką nożną, przynajmniej na dzień dzisiejszy nic na to nie wskazuje, ale to drugie, trzecie miejsce w pozyskiwaniu młodzieży męskiej, chłopców. Myślę, że mamy i postaramy się, żeby tak to było kontynuowane.
Dobra, to sobie porozmawiamy oczywiście jeszcze o tej siatkówce stricte młodzieżowej, ale tak trochę uczepiłem się tej męskiej siatkówki na początek naszej rozmowy, bo za chwilę też będziemy łączyć się z Piłą i z panem Michałem Lachem, by trochę poświętować jednak, by bardziej optymistycznie spojrzeć na odradzającą się kobiecą siatkówkę, tym, tak to nazwijmy, profesjonalnym wydaniu pod szyldem KS-u Piła. To jeszcze zahaczając się o męską siatkówkę, chyba w tym sezonie mówiliśmy o przykrym spadku podopiecznych Mariana Kardasa z Kispolu września z pierwszej ligi. Za to w drugiej lidze nadspodziewanie dobrze. W sezonie zasadniczym na drugim miejscu był też występ w turnieju półfinałowym, awans do pierwszej ligi siatkarzy NAI Energetyka Poznań pod wodzą trenera Dominika Hajduka. Ciekawa, młoda, bardzo młoda ekipa.
Zgadza się, ta młodzież jest prowadzona od najmłodszych lat, od mini siatkówki poprzez młodzika, później te kategorie juniorskie, juniora młodszego i juniora, i ten zespół w Energetyku jest bardzo dobrze budowany i mam nadzieję, że ma dużą przyszłość. Kwestia zatrzymania tych zawodników w Poznaniu, ale nie tylko Energetyk. Energetyk zajął drugie miejsce w sezonie zasadniczym. I rzeczywiście w tym turnieju półfinałowym o pierwszą ligę zagrał całkiem niezłe zawody, myślę, biorąc pod uwagę ekipy i skład osobowy konkurencji, także to rzeczywiście, gdzie część tych zespołów miała byłych zawodników plus ligowych, także to postawa naprawdę, możemy być dumni z zespołu Energetyka, ale zespół SPS Słupca i Wilczyna, drugie, czwarte i szóste miejsce w sezonie zasadniczym, myślę, że to jest się z czego cieszyć.
Dobrze, to jeszcze sobie puentujemy tę męską siatkówkę w ligowym wydaniu. Też tak powolutku już budując trochę optymistyczniejszego nastroju, czyli awans na szczebel centralny drużyny o dźwięcznej nazwie Wolej Opatówek. Wiadomo, że kiedyś istniała ekipa MKS-u Kalisz, której już nie ma, mówię o tej męskiej drużynie. Tymczasem mieliśmy Legion Nowe z Kalmierzyce, też Beniaminka w poprzednim sezonie. Teraz Wolej Opatówek wygrywający trzecią ligę, wygrywający turniej finałowy, zresztą rozgrywany w tej znanej także siatkarką kiedyś kaliskim hali w Opatówku. Awans do drugiej ligi. Jaki to jest zespół?
Jest to zespół właśnie, zespół, który posiada zawodników z tych wymienionych zespołów wcześniej, z Kalisza i ze Skalmierzyc, i przejął większość tych zawodników i oni po prostu na dzień dzisiejszy na zasadzie zabawy, jeżeli tak to można nazwać, promowali tą siatkówkę, spokojnie wygrali trzecią ligę u nas i walczyli w półfinale i finale o tą drugą ligę i ten awans został wywalczony. Pokonali i po drodze 7 zespołów, także myślę, którzy również chcieli grać o szczebel centralny i właśnie im się to może nie udało, ale w pełni zasłużyli, biorąc pod uwagę reprezentowane umiejętności, bo miałem przyjemność być na tym turnieju finałowym. Naprawdę w pełni zasłużony awans. Teraz tylko kwestia, żeby znaleźli się życzliwi przyjaciele, partnerzy, którzy pomogą im zagrać w tej drugiej.
No właśnie, bo szczebel centralny, tak wyjaśnijmy, to od razu na najprostszy język przekładając, dłuższe, dalsze wyjazdy, czasami konieczność nocowania przed takim spotkaniem, czy po spotkaniu, no i potrzeba tych finansów zwyczajnie.
Wszystko się zgadza z tymi odległościami, to jeżeli chodzi o tą drugą, ligę, to niekoniecznie musi być gorzej.
No bo są 4 grupy i tak troszkę jest. Rejonizacji jest.
A pamiętajmy, że nasze województwo jest bardzo rozległe, także nie zawsze to tak wychodzi. Natomiast rzeczywiście koszty funkcjonowania, wszystkie opłaty administracyjne powodują, że tych pieniążków trochę potrzeba. Mam nadzieję, że tutaj gmina pomoże. Burmistrz wesprze ten zespół i przy okazji jeszcze innych życzliwych ludzi, których zachęcam do wsparcia wystartują w drugiej lidze w przyszłym sezonie.
Bo jest gwarancja, aby tak się stało, bo jest to gwarancja, że jednak w tych tabelkach co tydzień ta nazwa Opatówek cały czas by tam ładnie wybrzmiewała i to w dobrym kontekście wolejbolu, czyli siatkówki tak bardzo kochanej w naszym kraju dyscypliny sportu. O tej siatkówce wielkopolskiej przede wszystkim rozmawiamy dzisiaj z szefem UZPS-u, panem Jackiem Brońskim. Jeśli ktoś z państwa chce się włączyć do tej rozmowy, to zachęcamy. 61 8654 654 to jest telefon do naszego studia. Można nas słuchać także online za pomocą naszej strony internetowej www.radiopoznań.fm. Teraz muzyczny prezent dla państwa Robert Cray Band, a później nasze połączenie z piłą. 18 minut po godzinie 21. Polskie Radio Poznań, audycja Sportowa Arena, dzisiaj audycja siatkarska. W naszym studiu na żywo przy Brwińskiego 5 szef Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Broński, ale obiecane także połączenie, bo chcemy porozmawiać o żeńskiej siatkówce. Będziemy jeszcze oczywiście rozmawiać o tym, że wciąż naszym wielkopolskim jedynakiem jest ekipa Energii MKS-u Kalisz, że po raz kolejny nie udało się awansować na parkiety Tauron Ligi zawodniczkom Enea i Energetyka Poznań. No to żeby się nacieszyć jakimś fajnym awansem, to dlatego zadzwoniliśmy do Piły, do prezesa KS Piła, pana Michała Lacha. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Panie prezesie, panie Michale, wielkie gratulacje, jeżeli chodzi o awans do pierwszej ligi żeńskiej siatkówki pańskiego klubu. To rzeczywiście jest taki symptom mocnego odradzania się pięknych przecież tradycji, nie tylko krajowych, ale nawet europejskich, pilskiej żeńskiej siatkówki. Taki sobie cel postanowiliście i to jest krok ku temu.
Panie redaktorze, na początku wolałbym, żebyśmy skupili się na pierwszej lidze, a nie na europejskich sukcesach, bo oczywiście do tego daleka droga i nasi poprzednicy bardzo wysoko zawiesili nam poprzeczkę, ale chciałbym też na samym wstępie bardzo serdecznie podziękować za gratulacje i myślę, że tutaj te gratulacje to kierowałbym bardziej do sztabu szkoleniowego, do naszych siatkarek, które rzeczywiście zrobiły ogrom pracy w tym sezonie, do trenera tak samo. My jedynie staraliśmy się stworzyć tutaj warunki, godne warunki dla dziewczyn, aby mogły skupić się tylko i wyłącznie na graniu w siatkówkę, na trenowaniu, na odpoczynku. No i to się udało nam zrobić w tym sezonie. Ja się bardzo cieszę. Mówię tu oczywiście w imieniu swoim i w imieniu brata, który jest też wiceprezesem klubu. Bardzo się cieszę z tego, że udało się stworzyć takie warunki, żeby nasze siatkarki mogły zrealizować cel, jakim był awans do pierwszej ligi, zrealizować swoje marzenia, bo to dla nas było najważniejsze.
Panie Michale, dobrze pan o tym wspomniał, że wspólnie z bratem Przemkiem założyliście Akademię Siatkówki Braci Lach. To było w 2011 roku, o ile dobrze pamiętam. I od tego zaczęliście nakręcać tę ponowną modę na siatkówkę, ale też musiał być taki moment, kiedy pomyśleliście, że warto założyć seniorską drużynę. Kiedy przyszło, nie wiem, jak to określić, takie olśnienie, że o kurczę, przecież w tej Pile kibiców żeńskiej siatkówki jest całe multum. Oni mogą tę halę przy Żeromskiego zapewnić. Kiedy był taki moment?
Znakomicie pan redaktor zna historię naszą dokładnie w 2011 roku. Chwilę dosłownie po tym, jak skończyliśmy razem z bratem grać profesjonalnie w siatkówkę, przyszła nostalgia, co tu dalej robić i rzeczywiście w 2011 roku...
A wejdę słowo, niech pan mi przypomni, tak? Wy byliście obaj z bratem w tej ekstraligowej drużynie Jokera Piła, która po 23 latach, pamiętam to, jak dziś awansowała na parkiety Plus Ligi?
Tak, dokładnie. To był niestety tylko jeden sezon w Ekstraklasie w moim wykonaniu. Brat oczywiście tych sezonów miał dużo więcej, jeśli chodzi o Ekstraklasę, ale tak, byliśmy razem tutaj w Pile. Pamiętam hala przy Żeromskiego zapełniona na inauguracji ze Skrombełchatów, ale odbiegam troszkę od tematu. Tak, oczywiście Akademia najpierw była...
Chcę pokazać te mocne związki, że tak. Dotykaliście tego, tej największej siatkówki, nie tylko w tym żeńskim wydaniu.
Tak, no jeśli chodzi tu o taką naszą wizytówkę, no to brat oczywiście tutaj bije mnie na głowę, jeśli chodzi o doświadczenie ekstraligowe. Ja tylko jeden sezon spędziłem w Ekstraklasie, później bardziej to były parkiety pierwszoligowe, ale też miałem epizod krótki, jeśli chodzi o siatkówkę plażową, bo udało się też razem z moim partnerem plażowym zdobyć brązowy medal na Mistrzostwach Europy, czyli u mnie tak troszkę bardziej mieszana ta siatkówka z piaskiem, ale rzeczywiście serce skradła siatkówka halowa u mnie i u brata najbardziej. W 2011 rzeczywiście powołaliśmy do życia Akademię Siatkówki Braci Lach, bo gdzieś tam ta pustka w sercu po zawodowym graniu była dosyć duża. No i rzeczywiście rozpoczęliśmy od Akademii grupy młodzieżowe. To zaczęło się fajnie rozwijać. Oczywiście no nie możemy tu mówić o wielkiej siatkówce młodzieżowej, bo rzeczywiście staramy się to robić, ale zdajemy sobie też sprawę z tego, że dzieci starają się osiągać wynik, ale ten wynik nie był dla nas najważniejszy, tak? W rozgrywkach młodzieżowych oczywiście startujemy w kategoriach tutaj młodziczki, kadetki. No i w pewnym momencie przyszedł taki czas, żeby wypełnić tą piramidę jakby szkoleniową od samego dołu, od samej podstawy. No to rzeczywiście ta podstawa i nasz filar to są oczywiście dzieci, nasza młodzież od maluszków, ale szczyt tej piramidy to jest oczywiście siatkówka seniorska. I tak się złożyło, że dwa sezony temu zgłosił się do nas pan wiceminister Grzegorz Piechowiak, że chciałby, żeby rzeczywiście siatkówka w Pile była. Tak samo w sukurs poszedł pan prezydent Pile, pan Piotr Głowski, że rzeczywiście chcieliby robić siatkówkę seniorską, no i padło na dwóch zapaleńców siatkówki, czyli na mnie i na brata. No i troszkę się zastanawialiśmy oczywiście nad podjęciem tej decyzji, bo nie jest to proste stworzyć klub seniorski, to znaczy jest proste stworzyć, ale nie jest tak prosto już go profesjonalnie prowadzić i doprowadzić do takiego momentu, w którym my jesteśmy. Udało się to nam, nie było to łatwe, ale dzisiaj śmiało mogę stwierdzić, że było warto.
Dobrze, panie Michale, w takim razie zerknijmy, jak ta drużyna się prezentuje. Mówiliśmy o tych no całkiem jeszcze niedawnych, mówiąc wprost i brutalnie, przed upadkiem PTPS-u, Piła, występach na parkietach Ekstraklasy. Kilka zawodniczek macie w swoim klubie, prawda, obecnym?
Tak, ale pyta pan redaktor teraz o sezon pierwszoligowy?
Nie, już pytam na razie teraz o ten sezon, który się zakończył tym awansem. Chciałem dopytać się troszkę, żebyśmy zaprezentowali te dziewczyny. Zaraz będę pytał też o sztab szkoleniowy.
Oczywiście, no trzon zespołu zostaje oczywiście, jeśli chodzi z tej drugiej ligi do pierwszej. Mamy w składzie naszego zespołu, co oczywiście jest dla nas wielką dumą i jakby wielką tutaj nobilitacją, że mamy w składzie drugoligowym i teraz już w zasadzie w pierwszoligowym wychowankę Akademii Siatkówki Julię Rajewską, którą się szczycimy, którą rzeczywiście cieszymy się, że udało się wprowadzić, bo wprowadzimy ją do zaplecza Ekstraklasy, czyli na parkiety pierwszoligowe, będzie naszą zawodniczką. Mamy również zawodniczki z regionu, tutaj z regionu Piły, bo 17-letnia, jeszcze 16-letnia tak naprawdę środkowa Hania Walkowiak pochodzi z Trzcianki i naprawdę zrobiła bardzo duży progres i też będzie występowała na parkietach pierwszej ligi, 17-latka, także to jest też świetna sprawa, ale było to połączenie również doświadczenia, tak? Czyli mówię tutaj o Hani Łukasiewicz, która wniosła do tej drużyny ogromne doświadczenie, ogromne wsparcie dla młodszych zawodniczek, bo rzeczywiście ten zespół był połączeniem młodości z doświadczeniem. Są oczywiście też wspaniałe zawodniczki z Poznania. Mówię tu o Julii Baranowskiej czy Wiktorii Pisarskiej. Też jest oczywiście, była znaczy w tym sezonie drugoligowym Malwina Stachowiak. Także ten skład jest naprawdę, ten skład był na drugą ligę, bo już trzeba mówić w czasie przeszłym o drugoligowych rozgrywkach. Bardzo zróżnicowany, bardzo różnorodny, ale trener Damian Zemu potrafił z tego zrobić wspaniały kolektyw, który pokazał, że potrafi grać w siatkówkę i tu jeszcze, jeśli mogę tego czasu antenowego troszeczkę wykorzystać, to chciałbym powiedzieć, że wiele osób mówiło, że zespół KS Piła w drugiej lidze to samogra i ja to może powtarzam już kilka razy, ale chciałbym temu zaprzeczyć, bo słyszałem właśnie takie opinie, że zespół KS Piła to zespół Dream Team, który rzeczywiście tylko wychodzi na parkiet i gra. Nieprawda, bo wspomniana Hania Walkowiak, wspomniana Julia Rajewska, wspomniana Julia Baranowska, to są zawodniczki, które nie miały przeszłości ligowej, prawda? A ten skład naprawdę był bardzo wyrównany i zmiany na każdej pozycji w ciągu sezonu były jakościowe, czyli wchodziła młoda zawodniczka za doświadczoną zawodniczkę i nie było widać straty jakości na boisku. Także ogromną pracę wykonał trener Damian Zemło i rzeczywiście zrobił z tego wspaniały kolektyw, który nie był zespołem samograjem tak zwanym, tylko rzeczywiście była tu wykonana ogromna praca przez cały sezon, która rzeczywiście się opłaciła.
Ale sami sprowokowaliście, że patrząc choćby z oddali na wasze rezultaty, no nasuwało się, że to będzie krok po kroku. Idziecie za ciosem, będzie szturmowanie. Wie pan, że ja podkręcam trochę ten balonik, ale skoro pan powiedział i o panu ministrze Piechowiaku i wspomniał pan sponsorów, wiem, że pan Piotr Toboła też zaangażowany w pomoc. No to są ludzie, którzy też by pewnie pana zapytali o tę europejską siatkówkę. Teraz wiem, że szarżuję, ale jesteśmy na parkietach pierwszoligowych. Na ile silny nie będziecie starali się stworzyć zespół, żeby pokusił się o co? Ma być takie oswojenie się z zapleczem ekstraklasy na razie, czy od razu rzeczywiście szturm? Wiem, że no, z tego, co pan mówi, nie boicie się z bratem mocnych deklaracji.
Nie boimy się na pewno przeciwników w pierwszej lidze i tak jak powiedziałem, z takim przekąsem, że nie będziemy dziewczynkami do bicia w tej lidze i rzeczywiście tak nie będzie. Będziemy zespołem silnym, zespołem perspektywicznym, bo to będzie zespół oczywiście złożony z młodych zawodniczek, połączony z zawodniczkami doświadczonymi. I co byśmy chcieli osiągnąć? Ja powiedziałem w grudniu, mieliśmy wigilię klubową, taką kameralną oczywiście, i powiedziałem, że bardzo chciałbym zostawić cały zespół na parkiety pierwszoligowe. Oczywiście miałem wtedy na myśli to, że będziemy grać o utrzymanie. Wynik, który dziewczyny zrobiły razem z trenerem i w jaki sposób to zrobiły. Przegrywamy zaledwie jeden mecz, 2-3 z Jankowem Przygodzkim w całej lidze i mówię tutaj o playoffach, czyli o turnieju półfinałowym, o turnieju finałowym, gdzie rzeczywiście dziewczyny grały koncertowo. Ten wynik zobowiązuje nas do tego, że no niestety nie będziemy mogli grać o utrzymanie, ponieważ poprzeczka została zawieszona przez siatkarki i przez trenera bardzo wysoko. Chcielibyśmy nabroić w tej pierwszej lidze, mocno nabroić. Nie będę oczywiście na dzień dzisiejszy nic deklarować tutaj, ale chcielibyśmy się znaleźć w turnieju finałowym pierwszej ligi.
Dobrze, no to w takim razie trzymamy kciuki, czyli jest wskazanie, żeby była czołowa czwórka z play-offu, a że to łatwe nie jest, o tym się poznanianki przekonały, ale dokładnie. To, żeby pana jeszcze bardziej podbudować, często słyszałem na trybunach w rozmowach takich dziennikarskich na meczach tutaj w Poznaniu na Morasku, że wy szybciej awansujecie do Tauron Ligi niż drużyna Energetyka. Nie wiem, czy nie warto się cieszyć z czyichś porażek, ale chyba pokazujecie naprawdę fajną drogę, że jest to przemyślane działanie, a jednocześnie działanie odważne. Chyba się nie mylę, prawda? Sponsorów będzie też więcej?
No musi być więcej sponsorów, ponieważ liga tego wymaga i jakby poziom rozgrywek też wymaga tego, że rzeczywiście ten poziom finansowy również za poziomem sportowym musi iść w górę. Jeśli chodzi o Energetykę, ja oczywiście kibicuję i wiem, że to nie jest łatwa sprawa osiągać wynik sportowy. My jednak chcielibyśmy się skupić tutaj na sobie, na naszym, że tak powiem, podwórku pilskim. Staramy się z bratem robić to tak, jak czujemy, tak jak my graliśmy w siatkówkę i wiedzieliśmy, czego zawodniczki potrzebują do tego, aby mieć spokojną głowę. Do tego, aby, tak jak na samym początku tej rozmowy powiedziałem, żeby mogły skupić się tylko i wyłącznie na siatkówce, na odpoczynku, na regeneracji, na zdobywaniu punktów.
Tutaj prezes Broński mi też opowiadał o tym, że to zainteresowanie kibiców, że są takie momenty w tej hali przy Żeromskiego, kiedy no najlepsze ligowe lata pilskiej kobiecej siatkówki się przypominają. To prawda? Czy tutaj, używając kolokwializmu, ściemniał mnie trochę prezes Broński?
Nie. Pan prezes Jacek Broński nic nie ściemnia w żadnym wypadku. Oczywiście mówi całą prawdę, bo mieliśmy okazję się spotkać tutaj na turnieju w Pile i rzeczywiście ta hala wypełniała się, no może nie pod brzegi, bo mamy 1500 miejsc w hali przy Żeromskiego, ale rzeczywiście kibiców było bardzo dużo. Kibice są spragnieni siatkówki na wysokim poziomie, pokazuje to frekwencja na turnieju półfinałowym i finałowym. Także No jest to bodziec do tego, aby rzeczywiście robić to dalej, angażować się w to dalej. No jest oczywiście to związane z ogromnym stresem, z ogromną odpowiedzialnością, ale to, kiedy tych trzech panów wspomnianych przez pana redaktora zapukało do nas i do naszych drzwi i powiedzieli, że chcieliby robić siatkówkę, no to byliśmy tego świadomi, że to wiąże się z ogromnym stresem, z ogromną pracą. No na dzień dzisiejszy ja chciałbym się skupić na sezonie 2023-2024 i nie wybiegać dalej. Chciałbym, żeby po tym sezonie, tak jak było po sezonie drugoligowym, w świat siatkarski, taki polski, szła opinia, że w Pile dzieje się dobrze, że w Pile dzieje się profesjonalnie i że w Pile jest klub, który jest transparentny, który jest rzetelny i który rzeczywiście szanuje zawodniczki, bo to jest naszym priorytetem, żeby zawodniczki były docenione za swoją ciężką pracę i wynagradzane na czas, tak jak to było w tym sezonie.
Rozumiem, że trener Damian Zembło pozostanie szkoleniowcem w nowym sezonie.
Jeżeli ktoś, panie redaktorze, robi w dwa sezony dwa awanse z trzeciej ligi do drugiej i z drugiej ligi do pierwszej, to myślę, że tutaj odpowiedź sama nasuwa, ponieważ to była...
Wie pan, ja też czasami piłkę nożną komentuję, nie zawsze tak bywa.
Nie zawsze tak bywa, dokładnie. Ja też jakby się interesuję sportem i wiem, co pan redaktor mówi, to jest oczywiście prawdą, ale rzeczywiście wiemy, ile ten młody człowiek, mogę powiedzieć młody człowiek, bo jest trenerem młodym i młodszym ode mnie, robi. Często w czasie sezonu wstawał o 5 rano, żeby przygotować odprawę na godzinę 8, także wykonał, jeszcze raz to podkreślam, może troszkę go tutaj cały czas podrzucam do góry w tym siatkarskim żargonie, ale kawał roboty wykonał i no nie wyobrażam sobie innej osoby na tym stanowisku w naszym klubie.
No to dobrze, w takim razie, skoro była obietnica tej zaciętej walki na pierwszoligowych parkietach, uśmiecha się pan prezes Jacek Jabroński, bo w tych sprawozdaniach to nieźle wyglądacie, to będzie takimi grubszą czcionką, prawda? Awans do pierwszej ligi, panie prezesie.
Tak będzie.
Tak będzie, czyli pan Michał Lach, Przemek Lach robią dobrą pracę i na rzecz wielkopolskiej siatkówki także.
Dokładnie.
Oczywiście, tak. Staramy się.
Dobra, panie Michale, to żeby już skończyć tym pompowaniem balonika, to ja tylko panu przypomnę, że w roku 2025 będzie 25-lecie awansu siatkarek z Piły, wtedy pod szyldem Naftagaz Piła do europejskiej Final Four Ligi Mistrzyń. Wie pan, co pan ma robić.
Świetna sprawa.
Wie pan, co pan ma robić, nie? No. Dobra.
Ja nabieram wody w usta.
Dobra, dziękujemy serdecznie. Michał Lach, szef klubu siatkarskiego Piła, prezes. Gratulacje jeszcze raz z okazji awansu na pierwszoligowe parkiety i naprawdę powodzenia, bo pilscy kibice, którzy pięknie dopingują zawsze siatkarki w hali Przyżeromskiego, zasługują naprawdę na dobry wolejbol. Za waszą sprawą. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję ślicznie, panie redaktorze. Pozdrawiam również pana prezesa i zapraszam na mecze w Pile oczywiście na jesień.
Pozdrawiamy serdecznie. Myślę, że jeszcze spotkamy się w tym studiu. Rzeczywiście młodzi ludzie z ogromnym zapałem poukładali, co słychać było także na naszej antenie w audycji Sportowa Arena. Jest plan, jest strategia, jest czucie siatkówki. Prezesie, musi się udać?
Myślę, że się uda, biorąc pod uwagę wiedzę, którą posiadam na temat tego klubu, na temat zarządu, trenera. Musi się udać. Nie ma innego wyjścia.
Dobrze, to teraz obiecałem, że będzie też o tej żeńskiej siatkówce jeszcze przez chwilę, tej ligowej. Energa MKS Kalisz. Szkoda, że nie udało się przepchnąć pierwszej fazy playoffu, ale taka drużyna budowana właściwie i co zawsze było na każdym kroku podkreślane już od kilku sezonów przez prezesa Błażeja Wojtyłę w oparciu o polskie zawodniczki. To udało się generalnie realizować. Spokojne miejsce właśnie w tym playoffie. Wiemy, że dzisiaj mecz o brąz siatkarki z Bielska przegrały z łódzkimi budowlanymi, ale to na miejscu Bielska tak naprawdę mogły być Kaliszanki, prawda?
Rzeczywiście, tak mogło być. Zespół miał tą rundę zasadniczą bardzo udaną. Myślę, dużo wygranych spotkań i naprawdę bardzo przyzwoity poziom. I no zabrakło tej wisienki, że tak powiem, na koniec, bo zacięta walka w Bielsku, przegrana 3-2, a u siebie tak dość gładko poszło i Bielsko wygrało niestety drugi mecz playoffu i to ono zameldowało się w czwórce, a Kalisz, no, miał duże szanse. Młody zespół z dużym potencjałem i myślę, że przyszłość przed tym zespołem, także też trzymamy kciuki.
No właśnie, może będą kolejne awanse pilskiej ekipy i znowu były te słynne pilsko-kaliskie derby. Teraz no pochylmy się przez chwilę nad ekipą Enei Energetyka Poznań. To nie jest tak, że ja dzisiaj na upartego się przyczepiam do drużyny trenera Marcina Patyka, ale powiem szczerze, że tak nawet z medialnego punktu widzenia człowieka, który bardzo lubi siatkówkę, lubi oglądać spotkania i przygląda się tej drużynie ze stolicy Wielkopolski już od ładnych paru lat, jestem po raz kolejny, przynajmniej ja, mocno rozczarowany. Wiem, że podobne opinie niektórzy z moich kolegów wygłaszali, którzy oglądali te spotkania, no bo od wielu, wielu lat są te podejścia do walki o te najwyższe wręcz cele. Była jasna deklaracja, żeby powalczyć, no i znowu się nie udało. Fatalnie to wyglądało w pierwszej rundzie play-offu pierwszej ligi, kiedy zawodniczki z Poznania, no, właściwie bardzo wyraźnie przegrały z ekipą z Białego Stoku. Smutne.
Zgadza się. Przykra sprawa, bo liczyliśmy...
To nie pierwszy sezon taki.
Tak jest. Liczyliśmy na dużo więcej przed sezonem i w trakcie, powiedzmy, pierwsze mecze, ta runda zasadnicza do pewnego momentu wyglądała bardzo optymistycznie i wszyscy stawiali, że będzie walka o Tauron Ligę razem z zespołem z Mielca.
Okej, była seria kontuzji, wiem, ale to też chyba nie wszystko tłumaczy.
No ale myślę, że małym wytłumaczeniem na pewno jest, bo to trochę zmieniło, zwłaszcza z dziewczyny środkowe, przyjmująca. No jest to problem w każdym zespole, jeżeli podstawowe zawodniczki gdzieś tam cierpią, a z tego wynika, że skład był mało szeroki, tak? Może za wąski, żeby te zmienniczki dały radę pociągnąć i poprowadzić ten zespół do zwycięstwa i do awansu, przynajmniej do tej czwórki, na co wszyscy w Poznaniu liczyli.
Tak patrząc na inne kluby, to już dajmy spokój rzeczywiście Enei Energetykowi. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość tej ekipy. Czy znowu będzie obiecywanie walki o ekstraklasę. Ja w to wierzę coraz mniej. Będę zupełnie i brutalnie szczery. Tymczasem, jeśli chodzi o drugą ligę, tam głównie młode zawodniczki, prawda, grały. Jeśli chodzi o te poznańskie kluby, bo był i ZSMS, i druga drużyna Enei Energetyka.
Tak jest, to w ogóle ten układ w tym roku był to trochę dziwny, bo stworzono grupę drugiej ligi żeńskiej, gdzie 7 zespołów było z Wielkopolski, także...
Właśnie, to wymieńmy jeszcze Szamotulanin.
Tak, UKS Szamotulanin, wspomniana już KS Piła,
UKZPS Kościan.
Barycz Janków Przygocki, UKZPS Kościan, tak jest i niestety ten Kościan w tym roku opuścił tą drugą ligę, także po tylu latach gry...
No tam wszystko na plecach ciągnął pan trener Adam Cichocki, prawda?
Tak jest. Pan Adam to wszystko ciągnął, dużo, dużo wkładu, dużo czasu poświęconego i... No i nie wyszło w tym roku. Myślę, że... To znaczy się tak, no dużo prawdopodobieństwa było już przed sezonem, że jeden z poznańskich zespołów spadnie, no bo jak na 10 zespołów jest 7 z Wielkopolski, to takie prawdopodobieństwo istniało i walka była między tymi zespołami. No tutaj bardzo pozytywnie Beniaminek się zaprezentował, Janków, Barycz Przygocki, także wysokie trzecie miejsce, naprawdę duży sukces dla tego zespołu, bardzo dobrze tam jest prowadzona praca, też młody trener Michał Wachowski, także młody prezes Przemek Blues i także to wszystko, wspomnieliśmy o młodej kadrze KS Piła, ale tych młodych działaczy, trenerów w Wielkopolsce jest mnóstwo i myślę, że oni wykonują bardzo dobrą pracę.
Czy to jest kolejna fala tych młodych, zdolnych trenerów, bo myślę, że to będzie taki łącznik, posłuchamy sobie za chwileczkę przez chwilę muzyki, ale chcę, żeby takim łącznikiem przejść od tej zawodowej siatkówki stricte profesjonalnej do tej młodzieżowej było właśnie osoba trenera, bo był fajny transfer, na przykład z Enei Energetyka Poznań do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, bardzo utalentowanego szkoleniowca, Marcin Orlik.
Tak jest, Marcin Orlik, rzeczywiście duża zasłużona, myślę, bardzo awans, tak, szkoda, że opuścił Wielkopolskę i nie szkoli tej młodzieży.
No ale produkujemy też świetnych szkoleniowców.
Tak jest, także cieszę się, że został doceniony, pamiętajmy, że wychował tutaj mistrzynię Polski w kadetce, w juniorce, także on prowadził te zespoły. I ta jego praca została doceniona i teraz będzie prowadził, szkolił najlepsze zawodniczki w Polsce. Także mam nadzieję, że z dużym sukcesem.
Tak nawet pół żartem, pół serio. Ostatnio spojrzałem też na oficjalne nominacje trenerów uniwersjadowych reprezentacji Polski siatkarek i siatkarzy. I tam Darek Lux, który kiedyś pracował a propos braci Lachów i w Jokerze Piła. Trener Jacek Pasiński, całkiem niedawno z powodzeniem prowadzący i Piłę, i Kali.
Tak jest.
Prawda? A więc te wielkopolskie wątki siatkarskie są naprawdę mocne, a my wciąż czekamy na Plus Ligę i na więcej drużyn w Tauron Lidze. No sobie jeszcze poczekamy, teraz poczekamy przez 3,5 minuty z Dawidem Kusznerem, a później porozmawiamy sobie jeszcze o tym, o pełnym obrazie wielkopolskiej siatkówki z naszym dzisiejszym gościem, prezesem WZPS Jackiem Rońskim. Za 14,5 minuty godzina 22 Polskie Radio Poznań, audycja Sportowa Arena, dzisiaj o siatkówce. No dobrze się rozmawia, dobrze się serwuje z prezesem WZPS Jackiem Brońskim. Panie prezesie, no tak profesjonalną siatkówkę, nie zawsze jednak w pełni profesjonalną, bo wiadomo, że to nie mówimy o, mówiliśmy w kontekście Energii MKS-u, Kalisz, o tej stricte profesjonalnej siatkówce, o zawodowej lidze należącej do Polskiej Ligi Siatkówki SA. Jeśli chodzi o Tauron Ligę Ekstraklasy Żeńskiej Siatkówki, w Plus Lidze nie mamy przedstawiciela, na razie nie będziemy mieć także przedstawiciela w męskiej Tauron pierwszej lidze. Chyba że? Coś prezes wie?
No nie wiem, są prowadzone rozmowy, żeby poszerzyć tą pierwszą ligę. Nie wiem, czy w tym sezonie się uda, ale w najbliższym czasie będzie spotkanie i podzielić dwie grupy. Także jest, jak nie w tym roku, no to w przyszłym będzie ten podział. A jakby zrobili w tym roku, no to jest szansa, że ten progres zostanie.
Aha, czyli byłyby...
Czyli jeszcze trochę, poczekajmy.
Poczekajmy, dobrze. Nie ma jeszcze formatu rozgrywek pierwszoligowych na sezon 2023-2024. Proszę bardzo, no to jest jakiś newsik i kto wie, jak to wszystko się potoczy. To teraz o tych rodzynkach, bo to jest chwalebne. Oczywiście ja będę od początku do końca narzekał, że nie ma klasycznych lokomotyw, do których mogłyby, no w przypadku, mówię, żeńskiej siatkówki mamy Kalisz, może za chwilę będziemy mieli też Piłę, żeby te dziewczyny mogły ogrywać się w, no już w formacie tych najwyższych lig, by myśleć także o występach w Narodowej Reprezentacji Polski, czego przykłady mamy nawet choćby na obecną kadrę Stefana Lawaliniego, patrząc to choćby Agnieszka Korneluk, dawniej Konkolewska, Marlena Pleśnierowicz-Kowalewska obecnie i tak dalej. Można by tych nazwisk wymieniać, Martyna Grajber i tak dalej, i tak dalej. Całe mnóstwo, ale nie wracajmy już do historii, tylko patrzmy w przyszłość. Żeńska siatkówka, Kalisz, Poznań, jeśli chodzi o młodzieżowe rozgrywki, to dominatorki niemalże.
No myślę, że tak, że od paru sezonów zarówno Energetyk Poznań, jak i MKS Kalisz dominują, jeżeli chodzi o polską młodzieżową siatkówkę w tej kategorii żeńskiej. Wymieniają się tylko miejscami, złoto, srebro, to kwestia dyspozycji dnia, raz Kalisz, raz Energetyk. Ale nie zapominajmy o innych klubach w Wielkopolsce. UKS Szamotulani, który prowadzi bardzo dobrą pracę z młodzieżą i też w tym roku miał finał w kadetce. W sumie w tym roku wprowadziliśmy do finałów 9 zespołów młodzieżowych, 4 medale.
Mówimy o Mistrzostwach Polski, finałach Mistrzostw Polski.
Mówimy o finałach Mistrzostw Polski, oczywiście. 4 medale, 2 złote, 1 srebrny, 1 brązowy, także i jest to mocne województwo, nasze województwo, jeżeli chodzi o tą młodzieżową siatkówkę i od jakiegoś czasu coraz bardziej do głosu w tych młodzieżowych zawodach dochodzą męskie zespoły. W tym roku brązowy medal Energetyka Poznań, także myślę, że też...
W kategorii młodzików,
tak jest. Także jest to olbrzymi sukces tutaj na hali, bo finał był organizowany w Poznaniu.
I tu przyjechały firmy Jastrzębski, Trefl, Gdańsk, prawda?
Tak
choćby
jest.
Z młodym Wlazłym.
Częstochowa, tak jest, z młodym Wlazłym. Przy okazji mieliśmy okazję gościć Mariusza na naszych obiektach. Był 2 dni i oglądał rywalizację swojego syna. Także super impreza, pełna hala. Na tym poziomie już pełna hala. Także Citizen był w pełni zajęty przez kibiców.
Panie prezesie, czasami właśnie rozmawiając też z ludźmi, którzy są w tych halach siatkarskiej, głównie rodzice, no bo oni są takim najwierniejszymi zawsze kibicami, też takimi no, sponsorami też tych młodych ludzi, żeby mogli skupić się na uprawianiu siatkówki na dobrym już poziomie, połączeniu z nauką i tak dalej. Czasami ci rodzice mają świadomość, że podpytują pana, kiedy będzie mocny ligowy zespół, nie wiem, w Poznaniu, żeby nie musieli ci chłopacy wyjeżdżać. Są takie, czy rozglądają się raczej za menedżerami, agentami, żeby, no mówiąc znowu w cudzysłowie, tego dzieciaka popchnąć, sprzedać gdzieś dalej?
Nie, takie pytania rzeczywiście się trafiają, rzadko może, ale jednak kibice chcieliby, żeby ta poznańska, wielkopolska siatkówka męska była na tym najwyższym poziomie i no w tej chwili najbliżej, oprócz zespołu z Wrześni, który powiedzmy opuścił tą drugą ligę na dzień dzisiejszy, pierwszą ligę, przepraszam, to ten Energetyk Poznań, który walczy i myślę, że to zaplecze, które posiada, tą szeroką kadrę, tą młodzież, która uzupełnia ten zespół, bardzo zdolna, no może stworzyć coś, co w niedługim czasie będzie pierwszą ligą, a potem zobaczymy. No.
Też kolejne zawody, bo mówimy o tej siatkówce młodzieżowej, o tych medalach zdobywanych przez województwo wielkopolskie, przez nasze kadry, które też biorą udział w turnieju Nadziei Olimpijskiej, prawda? To jeszcze teraz trwa taki cykl tych turniejów.
Tak jest. Zaczęła się Olimpiada Młodzieży w Zachodniopomorskim, także czekamy, trzymamy kciuki za, no właśnie, za dobre występy naszych zespołów. Niedawno w RTNO chłopcy zajęli drugie miejsce na dwa, bo są cztery takie okręgi, także dwa walczyły między sobą. Przegraliśmy ze Śląskiem, z reprezentacją Śląska, ale to tak jest duży sukces na 8 zespołów drugie miejsce. Chciałbym tylko jeszcze wspomnieć, że w Pile ta męska siatkówka też zaczyna się pomału odradzać. Ta praca z młodzieżą jest coraz lepsza. No kwestia tylko wyników, kropki nad i, żeby w końcu też wejść do finału i też powalczyć o te najlepsze miejsca, jeżeli chodzi o młodzież i Mistrzostwa Polski.
To jeszcze puentując tę naszą rozmowę, bo czas nas troszkę zaczyna gonić. Wszystko tak naprawdę zaczyna się od mini siatkówki, prawda? Też są cykle turniejów, zaczyna się od tych rzucanek, od grania 1-1, potem dwójeczki, trójeczki, czwórki i też wiem, że gdzieś zauważyłem dzisiaj w mediach społecznościowych promowane już wydarzenie, gdzieś staje się w Lesznie, będzie taki finał rywalizacji Kinder, najbardziej znanej rywalizacji w mini siatkówce.
Tak jest, od najbliższego weekendu rozpoczynamy cykl turniejów, bo będą 3 weekendy zajęte we wszystkich kategoriach, dwójkach, trójkach i czwórkach. Jeżeli chodzi o mini siatkówkę, 2 turnieje w Lesznie, 1 w Stęszewie, w Krotoszynie i 6 mi uciekł. Dobrze, przypomnę sobie. W każdym razie już serdecznie zapraszam. Ta młodzież, dzieci w zasadzie jeszcze, no ta ich radość ze zwycięstwa, to wszystko to jest naprawdę piękna rzecz do oglądania i zachęcam wszystkich, żeby odwiedzali te hale i no i kibicowali.
No i w mini siatkówce też mamy sukcesy, później są ogólnopolskie finały i tam też już były wielkopolskie medale, z tego co pamiętam.
Tak, w poprzednim roku też był medal, a ogólnie jeżeli chodzi o wszystkie województwa, za poprzedni sezon zajęliśmy 2 miejsce.
No proszę, czemu tak nie jest Plus Lidze, czemu tak nie jest Tauron Lidze? O to będziemy męczyć cały czas szefa Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej, naszego dzisiejszego gościa, pana Jacka Brońskiego. Dziękuję za spotkanie. Prawie do tiebreaka dojechaliśmy.
Bardzo dziękuję, do zobaczenia.
Dziękujemy serdecznie. Audycję Sportowa Arena zrealizował Jarosław Epakczyński. Kłania się państwu Krzysztof Ratajczak. My jeszcze po 22 się usłyszymy we fleszu sportowych wiadomości. Obiecuję, że będą dobre, na przykład informacje koszykarskie.